Okay. Praise the Lord, sisters.
Chwała Panu, siostry. Tak dobrze jest być tutaj z wami. Nie mogę się doczekać dnia, kiedy ta pandemia się zakończy, kiedy będziemy mogli spotkać się twarzą w twarz, ale jak powiedział brat Ray, nauczyliśmy się czegoś wspaniałego w tym okresie, mianowicie tego, że wciąż możemy mieć społeczność. Nie jest to dokładnie to samo, ale jest w porządku. Czujemy, że wciąż gromadzimy się i tak jest, tak jest. Gromadzimy się, musimy to tylko zrobić zdalnie, ale wciąż się gromadzimy. Wciąż czujemy, że mamy ze sobą społeczność. Prorokujemy, budujemy Kościół. Wciąż poruszamy się do przodu pośród tej nadzwyczajnej sytuacji panującej na świecie. W trakcie tego ostatniego spotkania chcemy porozmawiać o szczególnej funkcji, jaką mają siostry w Kościele. Pierwszy punkt jest nieco trudny, ponieważ naprawdę stoi on w sprzeczności z filozofią tego wieku i powiedziałbym, że stoi w sprzeczności z naszym ludzkim poglądem na ten temat. Jedną z funkcji sióstr w życiu Kościoła, która jest bardzo, bardzo potrzebna, jest funkcja okazywania uległości. Czytaliśmy wersety z 5 rozdziału listu do Efezjan. Opowiem wam pewną zabawną historię. Udzielam wielu ślubów. W przeszłości udzieliłem wielu ślubów. Mieliśmy nową siostrę, która pojawiła się przez spotkania małej grupy i zapytała mnie, czy mógłbym poprowadzić ich ceremonię ślubną. Odpowiedziałem, że tak, że z przyjemnością. Gdy rozmawialiśmy o szczegółach tego spotkania ślubnego, o wersetach i tym podobne, tak naprawdę to ona zasugerowała to, żebyśmy wykorzystali wersety z 5 rozdziału listu do Efezjan, które są bardzo odpowiednimi wersetami na spotkanie ślubne. Tak myślałem. Ale ona specjalnie poprosiła mnie, czy mógłbyś nie posłużyć się tym słowem okazywać uległość. Powiedziała, że na ślubie będzie wielu jej znajomych i to słowo będzie stanowić przeszkodę. Może mógłbyś użyć innego słowa, innego niż być uległym. Powiedziałem jej, że jest mi przykro, ale nie ma innego słowa. Jest to Słowo Boże i tego właśnie słowa używa Biblia. I to jest słowo, które musimy użyć. Powiedziała, naprawdę obawiam się, że to urazi niektórych. No, bez wątpienia jest to przeciwne prądowi tego wieku. Przeciwne trendowi tego wieku. Przeciwne filozofii tego wieku. Niemniej jednak, moje siostry, przeczytaliśmy te wersety z 5 rozdziału listu do Efezjan i 11 rozdziału 1 listu do Koryntian. Jest to Boże zarządzenie. Pozycja sióstr to pozycja okazywania uległości swojemu własnemu mężowi jako głowie. Myślę, że instynktownie wszyscy o tym wiemy, gdy widzimy to w życiu, gdy widzimy to w praktyce. Jest to tak piękne, tak stosowne, tak dobre. A gdy widzimy przeciwieństwo tego w praktyce, jest to tak niestosowne i niezbyt piękne. Jest to zatem jedna z funkcji sióstr. Może nigdy nie zdawałyście sobie z tego sprawy, że jest to szczególna funkcja sióstr w życiu Kościoła. Okazywać uległość. I jest to niezbędna funkcja. Potrzebujemy jej bardzo, bardzo jej potrzebujemy. Czytamy tutaj, że pierwsza funkcja, jaką pełnią siostry, polega na okazywaniu uległości. Nie obejmuje to wykonywania żadnej pracy, ale to prawdziwa funkcja. Nie jest to jakieś działanie, ale jest to prawdziwa funkcja. Okazywanie uległości jest czymś o wiele większym od robienia czegokolwiek. Dlaczego to mówimy? Ponieważ okazywanie uległości to kwestia Twojej osoby, to kwestia Twojej istoty, to nie kwestia zewnętrznych działań, to nie kwestia jakiejś praktyki, to kwestia Twojej osoby. I osoba, właściwa osoba sióstr w życiu Kościoła i dodałbym w życiu małżeńskim, właściwa osoba sióstr polega na okazywaniu uległości. I wiem, że sprzeciwia się to w 100% filozofii tego wieku. Słyszałem wielu ludzi tutaj w Stanach Zjednoczonych. Jestem wręcz pewien, że to samo ma miejsce tam, gdzie wy jesteście. Słyszałem tutaj wielu ludzi, którzy mówią, o, apostoł Paweł jest straszny. Jest męskim szowinistą. Wynosi mężczyzn nad kobiety. No, chciałbym obronić Pawła. On jedynie wypowiada to, co zarządził Bóg. Jeżeli masz problem z Pawłem, przykro mi to powiedzieć, ale także masz problem z Bogiem. To Boże zarządzenie. Mówiliśmy o tym w ubiegłym roku, gdy omawialiśmy kwestię nakrywania głów. Jest powszechny porządek. Nie skupiajmy się tak bardzo na tej jednej kwestii, że mężczyzna jest głową kobiety. Tak naprawdę nie jest to główne zagadnienie. W powszechnym zwierzchnictwie sam Bóg jest głową Chrystusa. Sam Chrystus jest głową mężczyzny. Mężczyzna jest głową kobiety. A ludzie są ponad zwierzętami. To powszechne zwierzchnictwo. I możemy się mu sprzeciwiać, jeżeli chcemy, ale robiąc to, jesteśmy bardzo niemądrzy, gdyż jest to podstawowa zasada w Bożej ekonomii. I nie chodzi tu o to, że mężczyzna jest głową kobiety. To nie o to tu chodzi. Chodzi tu o Chrystusa. Chrystus jest głową ponad całą rasą ludzką. O to tu chodzi. I na tym powinniśmy się skupiać. Niemniej jednak w ludzkim życiu i w życiu Kościoła siostrom przypisana została rola przez Boga. Rola polegająca na okazywaniu uległości. Jeśli siostry są uległe, czynią największą rzecz w świecie. To największa funkcja, jaka leży po stronie sióstr. Dlaczego tak mówimy? Mówimy tak dlatego, że w dzisiejszym świecie widzimy dokładne przeciwieństwo. Nic nie stoi w większym przeciwieństwie niż to, co widzimy dzisiaj w całym świecie. W każdym kraju, we wszystkich szkołach i domach nie widzimy właściwego porządku ani właściwej uległości, ale bunt za buntem. Cały świat jest zbuntowany przeciwko Bogu. Świat jest niczym wzburzony ocean, na którym wieją wiatry buntu. Wydaje się, że w społeczeństwie jest to kwestia praw obywatelskich, równych praw, coś takiego, albo równouprawnienia. To przedstawienie tego w pięknych barwach, ale w istocie jest to bunt przeciwko Bożemu zarządzeniu. Tę kwestię ustalił sam Bóg. Jeżeli walczymy przeciwko temu, zorientujemy się, że walczymy przeciwko Bogu, co nie jest rzeczą mądrą. Tak wygląda sytuacja świata. W Kościele tak być nie powinno. Kościół to naczynie wybrane przez Boga do zaniesienia świadectwa całemu wszechświatowi, które całkowicie różni się od świata. W kościołach miejscowych, które są miejscowym wyrazem ciała Chrystusa, powinno się okazywać prawdziwą uległość. Powinniśmy być w stanie to widzieć, jeżeli siostra w Panu żyje Chrystusa w swoim życiu małżeńskim, żyje Chrystusa w swoim życiu Kościoła, wyrazem tego będzie uległość. I powinno to pomóc nam poddać siebie samych sprawdzianowi. Czy w istocie żyjemy Chrystusem, czy prowadzimy jakiś inny rodzaj duchowości? Ponieważ dla siostry żyć Chrystusa to żyć w uległości. Pozwólcie, siostry, że wam powiem. Nie było nigdy bardziej uległej osoby, która żyła na ziemi, jak Pan Jezus Chrystus. Jego całe ludzkie życie było życiem ciągłej uległości wobec woli Boga Ojca. Siostry zatem mają szczególny dział w wyrażaniu tej cnoty Chrystusa, tej cnoty uległości. I jeżeli siostra doświadcza Chrystusa i żyje Chrystusa, ta ludzka cnota uległości powinna być widoczna. Nienormalna sytuacja w dzisiejszym świecie polega na tym, że kobieta chce być mężczyzną, a mężczyzna chce być kobietą. To coś całkowicie nienormalnego. Nie jesteśmy tacy sami według Bożego stworzenia. Nie mamy być tacy sami. A w życiu Kościoła w szczególności powinien mieć miejsce tego rodzaju wyraz. Gdy ludzie przychodzą, wyraźnie widzą, że siostry są pod zwierzchnictwem braci, że żony są pod zwierzchnictwem mężów w wyrazie uległości, która jest w istocie przejawianiem Chrystusa. Ok, punkt trzeci. Czy czytałem to? W Kościele tak być nie powinno. Kościół to naczynie wybrane przez Boga do zaniesienia świadectwa całemu wszechświatowi, które całkowicie różni się od świata. Czytałem ten punkt. W kościołach miejscowych, które są miejscowym wyrazem ciała Chrystusa, powinno się okazywać prawdziwą uległość. Teraz przechodzimy do punktu, o którym wspominałem podczas wcześniejszego spotkania. W Chrystusie bracia i siostry są tacy sami. W Chrystusie nie ma różnicy między mężczyzną a kobietą. Niektórzy w niewłaściwy sposób posługują się tym wersetem. Musimy w poprawny sposób rozumieć ten werset. Werset ten mówi... Przepraszamy, święci, straciliśmy połączenie z Markiem. Czekamy na przywrócenie łącza. Bracie Ray, może mógłbyś coś powiedzieć? Pytanie. W sytuacji, gdy mąż, brat, okazuje bunt, jaka powinna być wtedy postawa siostry? Czy wciąż powinna być jedno ze swoim mężem zgodnie z zasadą uległości? Nie mam pewności, wobec kogo mąż okazuje bunt. Mam nadzieję, że nie wobec siostry. Myślę, że może mieć na myśli, że względem Kościoła czy względem Pana. Jeśli pomyślimy o Panu Jezusie, ponieważ On wykonywał Bożą wolę, żył dla Bożej woli, okazywał uległość w najbardziej niesprzyjających mu sytuacjach, gdy go bito, pluto na niego, włożono mu na głowę koronę z cierni, gdy przybito go do krzyża, wiedział on, że to jest Bożą wolą. I myślę, że dobrze jest, żeby siostry to widziały. Okej, Mark może kontynuować przemawianie. Przepraszam, siostry, przepraszam, Ray. Miałem przerwę w połączeniu, problemy techniczne, ale już jestem z powrotem. Jak powiedział Ray, gdy patrzymy na ludzkie życie Pana Jezusa, Jego życie codzienne stanowi definicję uległości. Prowadził on życie okazywania uległości. Mówiliśmy o punkcie, który opiera się na trzecim rozdziale listu do Galatów, że jeżeli chodzi o życie, nie ma różnicy między braćmi i siostrami. Wszyscy mamy boskie życie. Wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi. Wszyscy jesteśmy członkami ciała Chrystusa. Ale nie popełniajmy tu błędu, mówiąc, że mamy tę samą funkcję. Nie mamy jej. Mamy to samo życie, ale nie mamy tej samej funkcji. Myślę, że mogłem już opowiedzieć niektórym z Was tę historię. Odbywało się spotkanie w pewnej miejscowości. Jak często robimy, bracia i siostry śpiewali różne zwrotki hymnu. Ktoś powiedział, bracia, niech zaśpiewają pierwszą zwrotkę, a siostry zaśpiewają drugą zwrotkę. I jedna z sióstr wstawała, by śpiewać z braćmi. Możecie powiedzieć, to nic wielkiego. No, ale obawiam się, że jest to coś wielkiego. To problem wpływu tego wieku. I gdy powstała, powiedziała z odwagą wobec wszystkich świętych, w Chrystusie nie ma mężczyzny lub kobiety. To prawda. W Chrystusie nie ma mężczyzny lub kobiety w życiu. W tym, że jesteśmy odrodzonymi dziećmi Bożymi. Ale w funkcji istnieje duża różnica. I ta sama siostra chciała łamać chleb na spotkaniu stołu pańskiego, a także chciała siedzieć w pierwszym rzędzie. Pozwólcie, że zapytam was, co wy czujecie na ten temat? To po prostu nie wydaje się właściwe. Przykro mi, że muszę to powiedzieć, ale ostatecznie ta siostra opuściła odzyskiwanie. Nikt ją o to nie prosił, ale opuściła odzyskiwanie, ponieważ nie jest to życie codzienne Chrystusa. Nie jest to wyraz Chrystusa. I z pewnością nie jest to prawdziwa duchowość. Musimy uświadomić sobie, że w życiu Kościoła, jeżeli chodzi o funkcję braci i sióstr, istnieje prawdziwa różnica. I pierwszy list do Koryntian 4:9 używa tego słowa, że jesteśmy widowiskiem, które oglądają ludzie. W oczach Pana dzisiejszy wszechświat jest niczym teatr, a Kościół niczym widowisko we wszechświatowym teatrze, w którym coś się wystawia, pokazuje całemu stworzeniu. W tym widowisku siostry stawia się na pozycji uległości, a bracia zajmują pozycję głowy. Funkcja Kościoła polega na wystawianiu, pokazywaniu wszechświatowi uległości. Zajmowaliśmy się tym w ubiegłym roku, gdy mówiliśmy o kwestii nakrywania głów. Nakrywanie głów, powiedziane jest, że jest to znak. To znak uległości, który mogą zobaczyć aniołowie, który może zobaczyć Boży wróg i żeby mógł zobaczyć człowiek. Dziś nie chcę zajmować się kwestią nakrywania głów. Jeżeli chcecie wysłuchać tego poselstwa, możecie powrócić do nagrań. Gdzieś można je znaleźć. Ale powiem tyle, że jest to świadectwo. I właściwym świadectwem sióstr jest wyrażać Chrystusa w tej szczególnej kwestii uległości. On podporządkował się w 100% w każdym obszarze swojego życia, w każdym słowie, które wypowiadał, w każdym działaniu, które podjął, we wszystkim, co robił, był całkowicie uległy Bogu Ojcu. I siostry posiadają szczególną funkcję wyrażania Chrystusa w tej kwestii uległości. I potrzebujemy tego w życiu Kościoła. Bardzo, bardzo tego potrzebujemy. Tego pokazania, tego widowiska. Gdy ludzie przychodzą na nasze spotkania, powinni ujrzeć to widowisko. Gdy ludzie przychodzą do nas do domu, powinni to ujrzeć. Punkt B. Okazywanie uległości wymaga zaopatrzenia w życie, radowania się łaską, działania krzyża i zapierania się własnego ja. Myślę, siostry, że możecie powiedzieć mi o tym jaśniej, niż ja wam mogę o tym powiedzieć. Ale myślę, że to jest prawdą. Jeżeli obecna jest uległość, oznacza to, że z jednej strony naprawdę radujesz się Chrystusem, radujesz się Nim jako życiem i łaską, a z drugiej strony doświadczasz krzyża i zapierania się własnego ja. Nikt nie jest w stanie być uległy komukolwiek bez tych dwóch rzeczy. Od strony pozytywnej musimy radować się Chrystusem jako życiem, Chrystusem jako łaską, a z drugiej strony musimy doświadczać działania krzyża oraz zapierania się własnego ja. W przeciwnym razie nasze ja powstanie. Nie żeby okazać uległość, ale żeby zbuntować się. To upadła natura upadłego człowieka, który wyraża upadłego anioła, Lucyfera, który trwa w buncie przeciwko Bogu. Taka jest natura szatana, która dostała się do wnętrza upadłego ciała człowieka. Nie jest to natura uległości, to natura buntu. I tylko życie i natura Chrystusa jest naturą okazywania uległości. W punkcie C czytamy: powinniśmy poświęcić się Panu nie po to, żeby wykonywać dla Niego jakąś pracę, lecz po prostu po to, żeby być ulegli. Najważniejszą rzeczą, którą robimy dla Pana, jest nasze życie codzienne. Czy jesteśmy bratem, czy siostrą? My skupiamy się na pracy, ale Pan skupia się dużo bardziej na naszym życiu codziennym, ponieważ chce nas zdobyć jako osobę. Podczas naszej narodowej konferencji ujrzeliśmy to na podstawie listu do Filipian. Tak naprawdę nasze życie codzienne Chrystusem, tak naprawdę nasze powiększanie Chrystusa, to nasza praca. To nasza praca. I Paweł powiedział, że chciał uzyskać owoc swojej pracy. Był w więzieniu. Był przykuty łańcuchami do strażnika. Ale szukał owocu swojej pracy. Co to znaczy? Znaczy to, że czuł, że gdy był on w więzieniu, jeżeli będzie mógł żyć Chrystusa, jeżeli będzie mógł powiększać Chrystusa, będzie to jego pracą i praca ta przyniesie owoc. Takie musi być nasze myślenie. Nasze życie codzienne i nasza praca nie powinny być dwiema rzeczami. Nasze życie codzienne powinno być naszą pracą, a nasza praca powinna być naszym życiem codziennym. Istnieje pewna różnica w odniesieniu do sióstr i w odniesieniu do braci. To po prostu fakt. Żeby siostry prowadziły życie codzienne, które przynosi owoc, prowadziły życie, które stanowi powiększenie Chrystusa, muszą posiadać życie, które zapiera się własnego ja i które okazuje uległość. Punkt D. Jeśli siostry w miejscowym kościele są uległe, kościół będzie silny, żywy, bogaty i zwycięski. Dużo bardziej zwycięskie jest to, gdy siostry są uległe, niż gdy wykonują jakiekolwiek dzieło. Taką pierwszą lekcję siostry muszą opanować. O, mogę opowiedzieć wam wiele historii. Nie wiem, ile mam powiedzieć, ale przez te lata widziałem w Pańskim odzyskiwaniu doskonałą i piękną i właściwą funkcję sióstr. I także, z przykrością muszę powiedzieć, widziałem niewłaściwą funkcję, gdzie siostry, zamiast być uległe, próbowały na własny sposób przewodzić na spotkaniach, w prorokowaniu, w różnych rzeczach. O, rety. Nigdy nie zapomnę o tym do końca życia. Byłem raz na spotkaniu w Anaheim. Mieliśmy konferencję. Była to duża konferencja. I w pierwszym rzędzie, naprzeciwko brata Lee, gdy ten wygłaszał tę konferencję, był cały rząd sióstr siedzących w pierwszym rzędzie. Siostry, nie muszę wam mówić. Już wiecie. Jeżeli będziecie podążać za swoim duchem, nie będziecie się czuły wygodnie, siedząc w pierwszym rzędzie. Nie musimy mieć zasad o tym mówiących. Ale to grono sióstr usiadło z samego przodu, w pierwszym rzędzie na spotkaniu posługi, na którym było ponad 2000 ludzi. Następnie nie tylko to. Możecie sobie wyobrazić, tak było. Nie zmyślam tego. Przygotowały transparenty z napisami. Podnosiły je w górę na spotkaniu. Nie pamiętam, co było na nich napisane. Może... Może Jezus to Pan? Coś takiego. Ale było to tak niestosowne, wykraczało to tak bardzo ponad miarę, że nigdy tego nie zapomnę. W połowie jednego z poselstw brat Lee rozdrażniło go to i powiedział do tych sióstr. Nie pamiętam, czy byłem wtedy w pierwszym rzędzie, czy w drugim, ale byłem bardzo blisko. Przestraszyłem się, kiedy zaczął mówić do tych sióstr. Ja byłem pełen strachu. Powiedział, co robicie? Kto wyznaczył was, żeby obrać tego rodzaju funkcję? Kto was prosił o to, żebyście wypełniały taką funkcję na spotkaniu? I powiedział im, nie róbcie tego. Nie róbcie tego. Nie potrzeba, żebyście siedziały z przodu. Nie powinnyście obierać przywództwa na tym spotkaniu posługi. I dzięki niech będą Panu. Nie wiem, czy naprawdę przyjęły tę społeczność, czy nie, ale przestały to robić. Wspominam o tym, żeby pokazać kontrast wobec właściwego świadectwa. Niektórzy idą w tym za daleko. Niektórzy idą za daleko. Spotkałem niektórych w zborach wolnych braci. Nie pozwalają oni siostrom się modlić na spotkaniu. I nie pozwalają siostrom prorokować na spotkaniu. Myślę, że to idzie za daleko. Ich w cudzysłowie biblijną podstawę do tego stanowią słowa Pawła do Tymoteusza, że nie pozwalam kobiecie nauczać w kościele. To tylko jeden werset. Musicie to zrównoważyć wersetami z pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 14. 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian mówi o kobiecie, która się modli i o kobiecie, która prorokuje. I powiedziane jest tam po prostu, że gdy kobieta się modli albo gdy prorokuje, powinna to robić z nakrytą głową. Ale nie jest tam powiedziane, że nie powinna się modlić i że nie powinna prorokować. I oczywiście, że nie jest tak powiedziane. Ponad 50% Kościoła stanowią siostry. Jeżeli mamy spotkanie i powiemy siostrom, nie wolno wam się modlić i nie wolno wam prorokować, macie być cicho w kościele, więcej niż 50% ciała Chrystusa nie funkcjonuje. Jest to zatem drugie ekstremum, a nie chcemy żadnych ekstremów. Nie chcemy niewłaściwego funkcjonowania sióstr, a także nie chcemy tego, żeby siostry nie funkcjonowały. Obydwie te rzeczy szkodzą Kościołowi. Natomiast gdy siostry funkcjonują właściwie, jest to wielką pomocą i wielkim błogosławieństwem i wspaniałym zbudowaniem dla Kościoła. Siostry, mam zatem nadzieję, że wyjaśniłem odpowiednio ten punkt. Pierwszym głównym punktem w tym planie jest to, że szczególną funkcją sióstr jest wyrażać uległość Chrystusa w ich życiu codziennym i w ich służbie i w ich postawie w życiu Kościoła. Drugą wielką funkcją sióstr w Kościele jest funkcja modlenia się. Oczywistym jest to, że każdy członek ciała Chrystusa musi się modlić, czy jesteśmy bratem, czy siostrą. Ale mówię wam, zgodnie z Pismem, siostry posiadają szczególną funkcję w modlitwie, która jest czymś większym niż funkcja braci. Dlatego mówię, nie przejmujcie się faktem, że nie jesteście bratem. Bracia mają bardziej funkcję w innych kwestiach, w zarządzaniu Kościołem, w posłudze słowa. W tym funkcja braci jest większa. Ale pozwólcie, że wam powiem. Siostry mają większą funkcję w modlitwie, która jest tak ważna, tak istotna. Nie myślmy więc, że jedno jest lepsze od drugiego. To niewłaściwy sposób patrzenia na to. Macie niezbędną funkcję w modlitwie, która jest większa od funkcji braci. Kościół miejscowy bardzo potrzebuje tego, by siostry funkcjonowały w modlitwie. I mogę wam powiedzieć, jako ten, który zaangażowany jest w posługę, w ogromnej mierze uzależniony jestem od modlitwy sióstr. Dziękuję Panu, że są siostry, które mają ciągłe brzemię modlitwy o posługę. Nie bylibyśmy w stanie kontynuować posługi bez tej modlitwy. I podobnie w kościele miejscowym, wspomniałem już o tym, starszym powierzone zostało prawie niemożliwe do wykonania zadanie. Mają zarządzać wszystkimi sprawami Kościoła. Mają paść świętych w Kościele miejscowym. Muszą prowadzić Kościół we właściwym duchowym kierunku. Mówię wam, nie ma trudniejszej pracy. I bracia potrzebują modlitwy, potrzebują wsparcia. I częściej modlitwa ta i wsparcie pochodzi od sióstr, a nie od braci. Historia i nasze doświadczenie mówią nam wyraźnie, że funkcja modlenia się leży głównie nie po stronie braci, lecz po stronie sióstr. Czy kiedykolwiek zdałyście sobie z tego sprawę? W 12 rozdziale Dziejów Apostolskich czy czytaliśmy ten werset? Tak, czytaliśmy go. W domu Marii, która była matką Jana Marka, kuzyna Barnaby, gdy Piotra zwolniono z więzienia, udał się do jej domu. I była tam znaczna liczba świętych w domu Marii, którzy się modlili. Czyż nie jest to piękne? To wspaniały wzór. To, co powinniśmy robić. Wybaczcie mi, siostry. Ponownie zamierzam powiedzieć szczere słowo. Ja zaobserwowałem, że czasami tak jest po prostu. Siostry zbierają się w domu Marii i modlą się. Ale zaobserwowałem także, że czasami, gdy siostry się zbierają, mówią, że zbierają się, żeby się modlić. Ale tak naprawdę się nie modlą. Po prostu rozmawiają. Rozmawiają i rozmowa ta ostatecznie staje się plotkowaniem. A pretekstem do tego jest to, że musimy znać sytuację wszystkich świętych. Wtedy będziemy mogły właściwie się modlić. Nie jest to właściwa funkcja sióstr. Nie mówię, że w ogóle nie możecie mieć żadnej społeczności i że w ogóle nie możecie rozmawiać. Mówię po prostu, nie pozwólcie, żeby wasza modlitwa obróciła się w plotkowanie. Widziałem coś takiego. Widziałem, gdy siostry planowały, że zbiorą się na godzinę, po czym 55 minut poświęcimy na rozmowę, a 5 minut na modlitwę. Nie przesadzam. Widziałem coś takiego. Widziałem to u usługujących pełnoetatowo, młodszych sióstr. Widziałem to u starszych sióstr. Musimy się ćwiczyć, zarówno bracia, jak i siostry. Musimy się ćwiczyć, gdy zbieramy się, żeby się modlić. Im mniej mówimy, tym lepiej. Po prostu się módlmy i pozwólmy Panu przewodzić w naszej modlitwie. Dlatego śpiewamy hymn, który śpiewaliśmy przed tym spotkaniem. Pozwólmy Panu prowadzić nas w modlitwie. Nie musimy tak wiele mówić. Musimy kontaktować się z Duchem, żeby Duch w naszym wnętrzu mógł zainicjować modlitwę, mógł wzdychać w nas, mógł uwolnić swoje brzemię, a my, żebyśmy mogli z Nim współpracować. Oto prawdziwa modlitwa. Powiem raz jeszcze. Im mniej mówimy, gdy zbieramy się, żeby się modlić, tym lepiej. Powiedziałem niektórym z was o tym wcześniej, ale około 10 lat temu, może więcej, 10, 11, 12 lat temu, mieliśmy czas modlitwy dla współpracowników w Północnej Ameryce. Bracia czuli ogromne brzemię. Powiedzieli, zbierzmy się i poświęćmy 3 dni na modlitwę. Trochę się obawiałem. Myślałem sobie, o rety, 3 dni modlitwy. Czy nam się to uda? To nie coś, co robimy przez cały czas. Mogę wam zaświadczyć, że zebraliśmy się i już pierwszego dnia nikt niczego nie mówił. Nikt nawet nie wspominał. Nikt nawet nie wspominał o jakichś brzemionach do modlitwy. Nic takiego. Po prostu zebraliśmy się i nie była to duża liczba braci. Było nas, powiedziałbym, około 30 braci. Zebraliśmy się i po prostu zaczęliśmy się modlić. Bez żadnej, w cudzysłowie, społeczności, bez żadnego przemawiania. Po prostu zaczęliśmy się modlić. I każdego z tych 3 dni, nie zapomnę o tym do końca życia, ponieważ było to doświadczenie zmieniające życie. Naprawdę. Każdego z tych 3 dni modliliśmy się razem przez 7 godzin. I jeszcze 1 godzinę indywidualnie. Co oznacza, że w ciągu tych 3 dni mieliśmy 24 godziny modlitwy. Nie było żadnej społeczności. żadnego przemawiania. Nic, tylko modlitwa. W ciągu tych 3 dni nauczyłem się tak wiele. Jedną z rzeczy, której się nauczyłem, to to, że większość naszej społeczności albo tak zwanej społeczności przed modlitwą tak naprawdę nie przynosi zbyt wiele pożytku. To, czego naprawdę nam potrzeba, to zwrócić się do Ducha, wmodlić się w Boga, wmodlić się w trwanie w Panu i pozwolić, by Jego Słowo trwało w nas. Wtedy po prostu pozwólmy Jemu coś zainicjować i wszyscy możemy się tego nauczyć. Myślę, że siostry są lepsze, ponieważ siostry są bardziej zdolne do zinterpretowania wewnętrznego odczucia od Pana. Macie zatem szczególny dział w tej kwestii modlitwy. Teraz punkt drugi. Jesteśmy w drugim punkcie rzymskim, a punkt drugi. Bracia powinni walczyć na pierwszej linii z wrogiem, a siostry powinny stać za kulisami i kontrolować sytuację za pomocą modlitwy, wzywania Pana jako najwyższej władzy, by wszedł On w tę sytuację. Jest to jak Mojżesz, który wstawiał się za kulisami. Siostry muszą się wstawiać za kulisami. Brat Lee powiedział nam, że wielokrotnie, gdy tylko mieli większe spotkanie ewangelizacyjne, prosił całe grono sióstr, żeby poszły do osobnego pomieszczenia i modliły się w czasie, gdy odbywało się spotkanie ewangelizacyjne. Dlaczego nie prosił o to grona braci? Ponieważ bracia nie są w tym tacy dobrzy jak siostry. Dlatego prosił grono sióstr, żeby poszły i modliły się w czasie, gdy głoszona była Ewangelia. I tak jest. Potrzebujemy tego. Potrzeba tej ukrytej funkcji w Kościele, gdzie siostry modlą się o braci, módl się o swego męża, módl się o starszych, módl się o współpracowników. Wszyscy bracia potrzebują modlitwy. I jest to ukryta funkcja. Nie ma w tym chwały. Nie ma w tym uznania, ale jest to tak ważna, tak niezbędna funkcja w życiu Kościoła. Niektóre członki Kościoła muszą nieustannie nieść odpowiedzialność za modlitwę o Kościół, co obejmuje modlitwę za starszych i braci niosących odpowiedzialność. Wiecie, bardzo, bardzo łatwo jest krytykować starszych i braci niosących odpowiedzialność. W pewnym momencie, w ciągu tych ostatnich kilku tygodni, które minęły od czasu, gdy byliśmy razem podczas krajowej konferencji, mieliśmy czas ze starszymi i braćmi niosącymi odpowiedzialność i powiedziałem im: biada wam, jeżeli zostaniecie starszym. Jedyną rzeczą gorszą od bycia bratem niosącym odpowiedzialność jest bycie starszym. A jedyną rzeczą gorszą od bycia starszym jest być współpracownikiem. A jedyną rzeczą gorszą od bycia współpracownikiem jest być bratem zaangażowanym w posługę. Stajesz się wtedy brudem i śmieciem wszystkiego. Chodzi mi w tym o to, że bracia są na pierwszej linii frontu. Robią wiele rzeczy. Wiele przemawiają. Są bardzo widoczni. I w wyniku tego bardzo łatwo jest znaleźć w nich wadę. jest bardzo łatwo ich krytykować. I nie mówię nawet, że krytyka ta jest nieuzasadniona. Użyję analogii. Jakbyś był prezydentem Stanów Zjednoczonych. Codziennie można cię oglądać w telewizji, jak mówisz o koronawirusie. No, jesteś wielkim, ogromnym obiektem krytyki ze strony ludzi. I to samo dotyczy starszych. Zamiast ich krytykować, jakże wspaniałe byłoby, gdybyśmy się o nich modlili. Nie są doskonali. Nie robią wszystkiego dokładnie jak należy. Oczywiście, że tacy nie są. Wiedzą o tym. Ale pozwólcie, że wam powiem, płacą ogromną cenę, by służyć Panu i by służyć Kościołowi. Czego potrzebują, to naszej modlitwy, naszego wsparcia. Oto czego potrzebują. Punkt B. Gdy siostry opanują lekcję uległości, łatwo im będzie zadbać o ich drugą funkcję. Funkcję, jaką jest modlitwa. Nie wiem, czy kiedykolwiek połączyłyście ze sobą te dwie rzeczy. Musicie je ze sobą połączyć. Jeżeli nie ma uległości, nie ma wtedy właściwej modlitwy. Słyszałem, i ponownie, przepraszam, proszę, wybaczcie mi, słyszałem modlitwę, która tak naprawdę nie jest modlitwą, jest oskarżeniem, jest pewnego rodzaju atakiem, jest pewnego rodzaju korygowaniem, pewnego rodzaju poprawianiem braci. Tego typu modlitwa nie jest prawdziwą modlitwą. Prawdziwa modlitwa pochodzi z prawdziwej uległości. Nie zakładamy, że wiemy coś lepiej. Nie sądzimy, że mamy jakąś odpowiedź, której bracia nie mają. Ale po prostu czysta modlitwa. Czysta modlitwa przed Panem, żeby Jego wola mogła się wypełnić poprzez właściwą funkcję braci. Funkcja sióstr polegająca na modlitwie opiera się na prawdziwej uległości i z niej pochodzi. Życie modlitwy pochodzi z życia uległości. Myślę, że jest to prawdziwe objawienie i mam nadzieję, że to was porusza. To połączenie między życiem modlitewnym i życiem uległości. Jeśli siostry są uległe, Duch Święty udzieli im brzemienia, aby modliły się o wszystko, co się wiąże z Kościołem. Cokolwiek sobie one uświadomią, poznają i zrozumieją w odniesieniu do braci i sióstr, rodzin i duchowej sytuacji Kościoła, obrócą w modlitwę. Amen. Przeciwieństwem modlitwy jest krytykowanie i plotkowanie. I przykro mi, siostry, jest to bardziej problemem u sióstr. Musicie więc strzec się przed krytykowaniem i plotkowaniem i obrócić to negatywne przemawianie w pozytywne przemawianie modlitwy. Jeśli siostry krytykują choćby trochę, taki krytyczny duch zabije ich życie modlitewne. Myślę, że wszystkie o tym wiecie. Wszystkie miałyście takie doświadczenie i powiem wam, że ja miałem takie doświadczenie. Gdy zaczynasz krytykować, nie masz serca, ducha, brzemienia i zaopatrzenia do tego, żeby się modlić. Ponieważ krytykowanie to dokładne przeciwieństwo modlitwy. Siostry muszą zdać sobie sprawę z tego, że pozycja dana im przez Pana jest pozycją uległości. Jeśli siostry wywiążą się z tej odpowiedzialności, będą miały życie, żeby nieustannie się modlić o Kościół. Duchowe oczy w ich duchu będą bardzo bystre i wnikną w serca świętych i poznają ich sytuację. Oto sposób. Oto sposób, w jaki poznajemy sytuację, nie rozmawiając o tym. Poznajemy sytuację świętych za pomocą intuicji w naszym duchu. Mimo że siostry poznają sytuację, w jakiej znajdują się święci, włącznie ze starszymi, to nigdy nie powinny powiedzieć ani słowa. Powinny za to przynosić wszelkie sprawy do Pana i wzywać głowę, najwyższą władzę. Innymi słowy, nie próbujcie poprawiać braci. Nie mówię, nie miejcie społeczności z braćmi. Możecie mieć z nimi społeczność, ale nie próbujcie kierować braćmi, nie próbujcie poprawiać braci. Są oni tymi, którym Pan zlecił przewodnictwo. Wiedzą o wielu sprawach, widzą wiele spraw, słyszą o wielu sprawach, o których nie wie nikt inny. Musicie ufać braciom. Wszyscy oni są godni zaufania. I kochają Pana, kochają Kościół, kochają świętych. Po prostu wspierajcie ich. Zamiast próbować ich poprawiać, po prostu ich wspierajcie. Teraz trzecią główną funkcją sióstr jest dbanie o sprawy Kościoła. Zrobię zatem szybki przegląd. Po pierwsze, wielką funkcją sióstr jest wyrażać uległość Chrystusa. Druga główna funkcja sióstr wiąże się z modlitwą. Trzecią główną funkcją jest dbanie o sprawy Kościoła. I jest to ważne, ponieważ tak, bracia przewodzą, to prawda. I bracia wyznaczają kierunek, to prawda. Ale żeby zadbać o wszystkie sprawy Kościoła, naprawdę potrzebujemy funkcji sióstr. Jeśli siostry są uległe i wypełniają funkcję modlenia się, łatwo im będzie sobie uświadomić, o jakie sprawy Kościoła muszą zadbać. Nie muszą troszczyć się o wszystkie sprawy Kościoła. Są pewne sprawy Kościoła, o które głównie dbają bracia. Na przykład zarządzanie Kościołem. Są inne sprawy Kościoła, które prawie w 100% zależą od sióstr. Jak troska o dzieci, spotkania dziecięce Kościoła. Wszyscy wiemy, że 90% tej służby zależy od sióstr. Jeżeli nie mamy sióstr, nie mamy tej służby. Są zatem pewne sprawy Kościoła, o które siostry muszą dbać i powinny dbać. Siostry muszą dbać o prawie wszystko, co wiąże się z Kościołem. W rodzinie żona i matka dba o prawie wszystko. Tak samo jest w Kościele. Myślę, że siostry zgodzicie się z tym. W domu żona i matka niesie główną odpowiedzialność w życiu rodzinnym. No, to jest obraz. Obraz życia Kościoła. Mąż i ojciec ma swoje miejsce, ale tak wiele, tak bardzo wiele zależy od żony i matki. Siostry muszą dbać o wszystkie sprawy Kościoła. Bracia są jedynie głową, podczas gdy siostry są niczym ciało. które ma wiele członków i pełni wiele funkcji. Siostry muszą dbać o wszystkich. Muszą dbać o braci, siostry, dzieci, starszych świętych i młodych ludzi. O rety! Jej! Tyle odpowiedzialności. Teraz bardzo ważny punkt. Jeśli starsi nieodpowiednio wypełniają swą funkcję, to nie dzieje się tak dlatego, że coś jest nie tak z nimi. Raczej coś jest nie tak z siostrami, ponieważ nie zadbały one właściwie o starszych. Wiecie, jest takie światowe przysłowie. Paweł w Dziejach Apostolskich zacytował światowe przysłowie. Pójdę zatem w ślady Pawła i przytoczę światowe przysłowie. Za każdym dobrym mężczyzną stoi lepsza kobieta. I naprawdę tak jest. Starsi nie będą doskonali. Nie będą właściwi w każdym aspekcie. Jeżeli nie są, co to naprawdę oznacza, to to, że nie otrzymują należytego wsparcia, nie otrzymują należytej modlitwy, nie otrzymują należytej koordynacji. Mówię wam, siostry, bardzo potrzebujemy waszej modlitwy. W 16 rozdziale listu do Rzymian, gdy Paweł polecał świętych i przekazywał pozdrowienia świętym w celu scalania, wspomniał o matce Rufusa. Powiedział: jest również moją matką. Wiemy, że według ciała matka Rufusa nie była matką Pawła, ale była jego duchową matką. Czy wiedziałyście, że apostoł Paweł potrzebował duchowej matki? Każdy potrzebuje duchowej matki. Każdy potrzebuje duchowego ojca. To jak powiedzieć, każdy człowiek potrzebuje ojca i każdy człowiek potrzebuje matki. Oczywiście, że potrzebuje. I duchowo wszyscy potrzebujemy duchowego ojca, a także potrzebujemy duchowej matki. Starsi potrzebują duchowej matki. Apostoł Paweł potrzebuje duchowej matki. Z pewnością wszystkie młode siostry w Kościele potrzebują duchowej matki. Potrzebują pomocy duchowej matki, która pomoże im. W jaki sposób? Jak jest to napisane w liście do Tymoteusza, jak kochać mężów, jak kochać dzieci, jak dbać o dom. Potrzebują doskonalenia. I to doskonalenie młodych sióstr nie przychodzi od braci, nie przychodzi od starszych, przychodzi od sióstr. Potrzebujemy zatem tej funkcji, funkcji duchowych matek. Nawet starsi jej potrzebują. I nie jesteśmy zbyt dumni, żeby jej nie przyjąć. Wierzcie mi. Jeżeli jest pośród nas prawdziwa duchowa matka, jesteśmy bardzo, bardzo chętni przyjąć od was zaopatrzenie. Jeśli siostry dbają o starszych we właściwy sposób, ci wypełnią swą funkcję i troska, jaką okazują siostry, doprowadzi do prawdziwego budowania Kościoła. Mam zatem nadzieję, siostry, że nigdy nie będziecie pogardzać funkcją, jaką Pan wam wyznaczył w ciele Chrystusa. Oto trzy bardzo, bardzo wielkie kwestie, które możecie wykonać w sposób, w który nie są w stanie wykonać bracia. I potrzebujemy tego. Bracia mają swoją funkcję, są w stanie wykonać pewne rzeczy, których nie jesteście w stanie wykonać wy. Czyż nie jest to piękne? Czyż nie jest to wspaniałe? Oto zasada ciała Chrystusa. Każdy z nas funkcjonuje zgodnie ze swoją organiczną miarą i to buduje ciało Chrystusa. I cenimy waszą funkcję, siostry. I tak cieszymy się, że możemy mieć wspólnie taką społeczność od czasu do czasu, żeby zachęcić was do funkcjonowania. I mamy nadzieję, że Pan będzie wydoskonalał waszą funkcję dla budowania ciała Chrystusa, dla zwieńczenia tego wieku. Tutaj zakończę. Zobaczmy, co bracia powiedzą nam, co będzie się działo dalej.